Ten film ma mieć sporo nieścisłości. Okręty, których w ogóle nie powinno być wtedy w porcie, ponieważ nie miały prawa się tam znaleźć, albo ich w ogóle wtedy nie było, w tych czasach, o których mówi produkcja. Samoloty, których też nie powinno być, albo samoloty torpedowe, które zamiast okrętów torpedują lotniska. I mówię to wszystko z bólem serca, bo nie ukrywam, że ten film należy do moich ulubionych. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, program Jak było naprawdę. Pearl Harbor, 2001 rok, w reżyserii Michaela Beya. To produkcja nagrodzona Oscarem, opowiada w dużej mierze przynajmniej o miłosnym trójkącie dwóch amerykańskich pilotów, Rafa McCauley'a i kapitana Danego Walkera oraz pielęgniarki Evelyn. W te role wcielili się Ben Affleck, John Hartnett i Kate Beckinsale. Ta miłość musi zejść na dalszy plan, kiedy Japończycy 7 grudnia 1941 roku atakują brutalnie, jak przekonuje nas film, bazę amerykańską w Pearl Harbor. No ale tak jak mówiłem na początku, sporo wątpliwości budzi ten film wśród historyków i z jednym z nich o tym porozmawiam. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jarema Słowiak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dobry wieczór, witam ponownie.
Dobry wieczór, panie doktorze.
Czytałem różne opinie na temat tego filmu, no oczywiście jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli nie najbardziej rozpoznawalny film o II wojnie światowej, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza dla Amerykanów. No ale różne opinie są o tym filmie, no i też pamiętam, jak się umawiałem z panem na tą rozmowę, to no też miał pan duże zastrzeżenia do tego filmu, zwłaszcza do nalotu japońskiego.
Tak jest, znaczy mam nadzieję cichą, że jednak najbardziej znanym filmem o II wojnie światowej jest współcześnie Szeregowiec Ryan, ale faktycznie, chociażby ze względu na swój tytuł, faktycznie Pearl Harbor może tutaj bez wątpienia do miejsca, zwłaszcza w amerykańskiej pamięci zbiorowej, pretendować. Niestety, bo trzeba powiedzieć, że w gruncie rzeczy, przynajmniej z mojej perspektywy, jest to melodramat, historia miłosna, na dodatek dość kiepska, w której, że tak powiem, ten sam nalot, sama wielka historia, która się dzieje, odgrywa trochę takie drugie skrzypce. Mimo tego, że mamy te 40 minut bardzo sprawnie pod względem efektów specjalnych, też takiego, powiedziałbym, widowiskowego efekciarstwa nakręconych scen, to jednak cały film, prawda, dwugodzinny, jednak jest w mojej ocenie dość kiepski.
To co się w takim razie nie zgadza? No bo widzimy, jak japońskie samoloty lecą nisko, żeby uniknąć radarów, potem atakują statki, atakują szpitale, atakują lotniska.
No tak.
Teoretycznie wszystko się zgadza. Teoretycznie.
No właśnie, teoretycznie. W praktyce to jest oczywiście znowu kwestia, że historyk zawsze przyczepi się do pewnych rzeczy, na które zwykły widz nie zwróci uwagi, ale w tym przypadku, prawdę powiedziawszy, to łatwiej byłoby powiedzieć, co się zgadza, niż w drugą stronę. Bo w zasadzie od pierwszych scen filmu, kiedy mamy tych przyszłych naszych bohaterów, jeszcze jako młodych chłopców, którzy bawią się w samolocie, który jeszcze w przedstawionej dacie nie powinien istnieć, więc już tutaj, nazwijmy, jest pewien zgrzyt na dzień dobry dla kogoś, kto na przykład interesuje się historią lotnictwa. Natomiast co do samego nalotu, bo zakładam, że to jednak nas będzie najbardziej interesować, no on tutaj też ma taki, on jest, zwłaszcza ten początek, o którym pan redaktor wspomniał, on jest taki sposób, prawda, poprowadzony, bardzo bym powiedział, no właśnie też melodramatyczny, tam mamy tą scenę z wieszaniem prania, z czego zrobiono chyba nawet plakat, o ile dobrze kojarzę.
Młodą,
piękną Amerykanką, która wiesza pranie i nagle te złowrogie samoloty japońskie się pojawiają, z dziećmi grającymi w baseball. Ja pamiętam, że jako małe dziecko byłem bardzo aktywny w weekend, ku zgrozie moich rodziców, ale szczerze wątpię, żeby o 7 rano w niedzielę gdzieś dzieci grały w ligę małego baseballu, więc to są pewne takie rzeczy, które są takimi mrugnięciami okiem, czy też raczej odwołaniami do pewnego wyobrażenia takiej sielskiej Ameryki właśnie w wykonaniu Michaela Beya, niekoniecznie mającymi związek z rzeczywistością, jaka była 7 grudnia 1941 roku na Hawajach.
No to jak ona w takim razie wyglądała?
No, ja tu może uprzedzę, może kiedyś o tym filmie porozmawiamy, ale o wiele lepsze przedstawienie było w starym filmie Tora, Tora, Tora z 1970 roku. Natomiast trzeba powiedzieć, że Pearl Harbor, sam ten nalot, on ze strony takiej wizualnej, efektów specjalnych, tam są bardzo efektowne sceny, takie też przemawiające do widza. Bardzo sprawnie na przykład są zrobione takie sceny w momencie, kiedy mamy zrzut tych torped i mamy kamerę, która podąża za tą torpedą, prawda, która uderza i wybucha w burcie okrętu, albo z kolei też jest tam taka bardzo, tak powiem, wpadająca w pamięć scena z bombą, która spada i ma ten taki wiatraczek kręcący się z tyłu. Ona wbija się w ziemię, tam żołnierze amerykańscy myślą, że to jest nie wybuch, wiatraczek przestaje się kręcić i ta bomba eksploduje.
Jeden z nich krzyczy, że to nie wybuch, nie ma szans.
Dokładnie.
Prawda? I nagle eksplozja.
Tak, więc tutaj mamy takie sceny, które mają nam oddać pewną grozę, ale znowu jest tu pewne zastrzeżenie. To jest film, który był produkowany przez Disneya i tutaj z tego co wiem, był pewien spór już na poziomie koncepcyjnym, bo Michael Bay chciał zrobić film o wiele bardziej taki wojenny, mroczny. Powiedzmy sobie, przedstawiający koszmar wojny bardziej w kierunku tym, co już pokazał Szeregowiec Ryan. Tymczasem Disney naciska, że to ma być film dla nastolatków. Znaczy, chodzi pewnie oczywiście o ograniczenia wiekowe. Z tego też względu tutaj już na etapie tego układania się pomiędzy koncepcją reżysera a koncepcją studia był zgrzyt. No i mamy tutaj w efekcie pewne jednak, pewne właśnie te elementy, które przez to też potem nie do końca działają. Pan redaktor wspomniał na przykład kwestię tego szpitala, który tam jest zaatakowany, tam giną te pielęgniarki. Był faktycznie szpital wojskowy, na który spadła bomba, czy celowo, czy przypadkowo, to jest ciężko powiedzieć, natomiast ona spowodowała pewne powierzchowne zniszczenia, tam nie zginęły żadne pielęgniarki. Natomiast ten szpital jakby był bardzo istotny w kontekście przyjęcia prawie 1000 rannych po nalocie.
Natomiast, czyli Japończycy nie atakowali bezpośrednio tego szpitala?
Szpitala nie. Były przypadki na przykład atakowania przygodnych celów. Było na przykład na jednym z lotnisk kilka ofiar cywilnych strażaków, którzy przyjechali jakby w odpowiedzi na wezwanie o tym, że są jakieś wybuchy, nie wiem, czy nawet wiedzieli, że był nalot, ale że coś się dzieje, są pożary, wybuchy na lotnisku, oni przyjechali brać udział w gaszeniu tego, no i bodajże druga fala japońska tam, no i kilku z nich zginęło, bo na przykład gasili pożar w hangarze, do którego wpadła bomba, no niekoniecznie dlatego, że Japończycy zauważyli, prawda, zaparkowany wóz strażacki, stwierdzili, że zrzucimy bombę na strażaków, natomiast ofiary cywilne były. Tam też dwóch pilotów, do których podejrzewam dojdziemy, którzy walczyli z Japończykami w powietrzu, oni pojechali na jedno z lotnisk samolotem i ponoć byli ostrzelani w trakcie jazdy samochodem przez jeden z japońskich samolotów. Więc oczywiście były przypadki, gdy Japończycy atakowali jakieś przygodne cele, natomiast to nie było tak, że to był, nazwijmy, nalot terrorystyczny na całą okolicę. Tutaj Japończycy mieli bardzo konkretny plan, konkretne cele i też w filmie swoją drogą są pewne momenty, gdzie no właśnie, jeżeli ktoś tam rozpoznaje, jaki to jest typ samolotu, to jest pewne zgrzytanie zębami, bo w pewnym momencie nalot na bazę lotniczą, takie klasyczne, prawda, lotnisko z hangarami, pasem startowym i tak dalej, no to tam z tymi Amerykanami tam nalot przeprowadzają, znaczy pojawiają się japońskie samoloty torpedowe. No co tak, samolot torpedowy tak, miał, tak, prawda, na lądzie tą torpedą zatopić? No więc są pewne tego typu rzeczy, które może nie są do zauważenia na pierwszy rzut oka dla kogoś, kto tylko idzie do kina na film i nie wie nic o II wojnie światowej albo samym Pearl Harbor, natomiast jeżeli ktoś no, chociażby rozróżnia torpedę od bomby, no to pojawiają się pewne znaki zapytania, które psują widowisko.
No ale z drugiej strony widzimy, o czym też pan wspomniał, że Japończycy naprawdę starannie się przygotowali do tego ataku. Oni nawet wzięli pod uwagę to, że tam była płytka dosyć woda, no i torpedy nie dało się zrzucić, bo ona by gdzieś tam ugrzązła, gdzieś tam się zaczepiła.
Tak, tak.
I nawet jest pokazane, jak oni przystosowują tą torpedę do tego portu, czyli montują taki specjalny, jakby drewniany statecznik. Więc oni naprawdę tak jest, chyba dokładnie. Musieli się dobrze przygotować do tego ataku.
Tak, to jest efekt, to jest faktycznie miało miejsce i to jest efekt pracy ich wywiadu, zarówno tego wojskowego, czy też marynarki konkretnie, jak i szpiegów, którzy faktycznie byli w Pearl Harbor. No bo tutaj te właśnie te płytkie wody portowe miały znaczenie, torpeda po wrzuceniu do wody przez samolot, ona nurkuje, więc tutaj powstał problem, bo japońskie torpedy były dość masywne, no i one zanurzały się dość głęboko i właśnie tutaj rozwiązaniem był ten dodatkowy statecznik, który faktycznie możemy w filmie zobaczyć. Zresztą to było też na podstawie japońskiej obserwacji doświadczeń brytyjskiego nalotu na włoski port w Tarencie, tutaj też bardzo, bardzo takie wydarzenie w czasie II wojny światowej. Do Pearl Harbor, można powiedzieć, najbardziej znany nalot na port, też z wielkim sukcesem dla Brytyjczyków. Japończycy przyglądali się bardzo uważnie. No i tutaj faktycznie zadbali o to, żeby te ich torpedy były w stanie odpowiednio płytką, tak to nazwijmy, nurkować, żeby w tym porcie nie uderzyć w dno, tylko faktycznie pomknąć do swoich celów. Aczkolwiek znowu odwołując się do kwestii Japończyków, w jakim sensie trzeba powiedzieć, że znowu starszy film, wspomniane Tora, przedstawia Japończyków bardziej jako pewną stronę w konflikcie. Ja tutaj może rozumiem kwestię tego, że Pearl Harbor ma tych głównych bohaterów, prawda, którzy mają swoje własne prywatne dramaty, które do pewnego momentu wydają się przewodnim motywem, a później właśnie schodzą trochę na plan drugi albo może i trzeci. Natomiast tam to planowanie japońskie w Tora było pokazane o wiele dogłębniej i lepiej. Tutaj Japończycy w gruncie rzeczy według mnie są troszkę zredukowani do roli takiego trochę kręcącego wąsem złoczyńcę. Prawda? Tu pomaga jeszcze to, że oni są ubrani w te czarne mundury. Tak. Są historyczne, ale to dodaje, że tak powiem, pewnej takiej wizualnej konstrukcji tego, że ci Japończycy, prawda, planują ten zdradziecki, niespodziewany atak, takie właśnie te przysłowiowe pchnięcie w plecy, co wydaje się jeszcze film dodatkowo nam stara się, że tak powiem, łopatologicznie wyłożyć tymi scenami z udziałem Johna Voighta jako prezydenta Roosevelta.
Złoczyńcy, ale z drugiej strony jakby oni nie mieli wyboru, bo oni mówią, tam dowódcy japońscy przekonują, że Amerykanie odcięli nam dostęp do ropy, mamy zapas tylko na 18 miesięcy, no i musimy rozpocząć tą wojnę od zatopienia floty Pacyfiku, no i musimy postawić na nagły, zmasowany atak. I tam nawet, ale właśnie, jeden z tych oficerów mówi, ale czy my jesteśmy w ogóle do tego zdolni?
Tak, znaczy tutaj powiedzmy sobie tak, to jest o tyle prawdziwe, że faktycznie było embargo amerykańskie na Japonię, na ropę i nie tylko, na pewne inne rzeczy także. Natomiast można by się zapytać, w jaki sposób zaatakowanie kogoś, kto nałożył na nas embargo, rozwiąże kwestię embarga, prawda?
Bo no dokładnie.
Film nie wchodzi w głębiej w to uzasadnienie, bo oczywiście, jeżeli ja jako historyk mogę wejść i stwierdzić tak, bo chodziło chociażby o fakt, że Japończycy wiedzieli, że próba zagarnięcia holenderskich Indii Wschodnich, czyli współczesnej Indonezji i tamtejszych pól roponośnych, będzie jakby wywoła reakcję Wielkiej Brytanii, no i Stanów Zjednoczonych, więc Japończycy dlatego zdecydowali się najpierw zaatakować Stany Zjednoczone, ale z filmu, gdyby pójść tylko tym, co przedstawiono nam w filmie, wynika, że Japończycy w odpowiedzi na amerykańskie embargo decydują zaatakować się Amerykanów. Powstaje pytanie, w jaki sposób miało to rozwiązać na ich korzyść kwestię embarga. No chyba, że film próbuje sprzedać to założenie, że prawda, jedno decydujące uderzenie i koniec wojny, no ale to wydaje mi się jednak tutaj takim uproszczeniem, które ma jakby tylko, muszą powiedzieć, dlaczego ci Japończycy atakują, ale idą po najmniejszej linii oporu.
Amerykanie w ogóle spodziewali się takiego ataku? Bo w filmie mamy taką scenę, kiedy jeden z oficerów mówi do admirała Kimmela, że woda jest, właśnie to co mówiłem wcześniej, woda jest zbyt płytka na zrzucenie torped, możliwy jest jedynie sabotaż, dlatego zgrupowaliśmy samoloty, żeby ułatwić nam obronę. No ale Amerykanie tak trochę jakby nie wierzą. Nawet kiedy w wywiadzie Agnion, czy w kontrwywiadzie, tam też są takie sceny, że Japończycy, czy raczej Amerykanie przechwytują wiadomości japońskie na temat tego, że rzekomo będą chcieli prowadzić ataki, że mogą przeprowadzić ataki na dużym obszarze, no i niby to sugeruje, że oni wysłali już swoją flotę na południe, no ale z drugiej strony, no ale jak, to przecież to niemożliwe. Tak Amerykanie potraktowali, czy traktowali wcześniej Japończyków?
No tutaj jest kilka czynników znowu, które film nam sprzedaje w sposób cokolwiek bardzo uproszczony, bo z jednej strony warto pamiętać o tym, że bez wątpienia w 1941 roku dużą rolę ciągle odgrywał jeszcze, powiedzmy sobie wprost, rasizm. Amerykanie, Brytyjczycy są też, ale Amerykanie zwyczajnie nie wierzyli w to, że Japończycy będą w stanie przeprowadzić tego typu atak w takiej skali, takiej wydajności, tak sprawnie. Co można by powiedzieć z perspektywy czasu, wydaje się cokolwiek dziwne, biorąc pod uwagę chociażby to, że przecież Amerykanie mogli obserwować działania japońskie u wybrzeży Chin od kilku lat, ale tutaj bez wątpienia było takie trochę przekonanie, że, no, że Japończycy nie są w stanie. Też ze względów pewnych technicznych, jak chociażby właśnie ta głębokość w, prawda, portu w Pearl Harbor. Natomiast oprócz tego nie było tak, że Amerykanie byli kompletnie zaskoczeni. Warto pamiętać, że 26 listopada 1941 roku, czyli prawie 2 tygodnie przed atakiem na Pearl Harbor, amerykańska marynarka ogłosiła stan podwyższonej gotowości, mając świadomość, że Japończycy do czegoś się szykują. Nie wiedziano, jakimi siłami, gdzie, czy to na przykład przewidywano przede wszystkim, że będzie to być może atak na Filipiny i tam być może ta główna oś japońskiego natarcia, prawda, lotniczego i morskiego będzie. Natomiast to nie jest tak, że Amerykanie byli zupełnie nieprzygotowani. Natomiast były też cały szereg czynników tego konkretnego dnia w tym konkretnym miejscu, który sprawił, że ten atak był takim zaskoczeniem na miejscu, no bo chociażby miało miejsce takie, no właśnie, jedno na milion, można powiedzieć, zdarzenie. Tam radar amerykański wykrył nadciągającą armadę japońską, ale radar ten był obsługiwany przez żołnierzy, którzy wcześniej nie widzieli takich formacji samolotów. Nie do końca mnie zinterpretować, że to przedstawia te setki samolotów. Na dodatek tylko o kilka stopni tor lotu tych samolotów odbiegał od samolotów, których spodziewano się, amerykańskich samolotów, bombowców B-17, których spodziewano się, że przybędą tego dnia z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Więc oficer, któremu podano informację, że oto pojawiła się, prawda, na ekranach radarów formacja jakichś samolotów, założył, że są to samoloty amerykańskie lecące z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. No potem było już za późno. Natomiast też w filmie admirał Kimmel, prawda, jest nam przedstawiony, on jako dowódca floty Pacyfiku gra w golfa, natomiast w rzeczywistości on faktycznie w niedzielę grywał w golfa, natomiast on nie dotarł jeszcze na pole golfowe, a tak zastał go w jego kwaterze głównej. I tutaj jakby, no, też te pole golfowe, ci wcześniejsi mali chłopcy grający w baseball, to wszystko ma nam przedstawić, w jakim sensie te zdradzieckie, niespodziewane japońskie uderzenie na tą taką jeszcze niewinną, pogrążoną w śnie po pokoju Amerykę.
A Japończycy mieli na wyspie swoich szpiegów? Pojawia się scena, kiedy oni dzwonią do dentysty, który jest Japończykiem, wypytują go o to, jaka jest pogoda, o to, czy w ogóle okręty stoją, ile tych okrętów, też jakie, jeżeli dobrze pamiętam, taką mieli siatkę rozbudowaną tam? Coś o tym wiemy?
Cóż, tam był szpieg, który faktycznie był jednym z głównych źródeł informacji, na przykład o rozmiarach portu, też który wynajął w pewnym momencie samolot, taki turystyczny, żeby sobie można było latać, prawda, i oglądać z powietrza Honolulu i okolice, i on go użył do tego, żeby z góry obserwować właśnie Pearl Harbor, policzyć okręty i tego typu rzeczy. Natomiast on działał pod przykryciem funkcji wicekonsula w japońskim konsulacie. Natomiast ten wątek z tym dentystą to jest trochę takie echo dość nieprzyjemnej kwestii, to znaczy na Hawajach było bardzo dużo japońskich imigrantów, których po tym ataku założono, że oni musieli brać w nim jakiś udział, w tym znaczeniu, że skoro, prawda, ten atak był tak niespodziewany, Japończycy uderzyli w tak konkretne okręty, w tak konkretne miejsca, no to właśnie musiała być rozbudowana siatka szpiegowska, no ergo Japończycy, czy też Amerykanie japońskiego pochodzenia, tak, no są winni, prawda, jakoś zbiorowo. Z tego wzięły się obozy internowania dla Japończyków właśnie, które w czasie II wojny światowej Amerykanie zorganizowali, w których zamknęli całą tą właśnie populację pochodzenia japońskiego. No, o czym tutaj w filmie w zasadzie nie jest wspomniane, natomiast jest ta sugestia właśnie, że gdzieś tam ta japońska perfidia, szpieg, prawda, zadziałał i to stąd ten japoński atak był aż tak skuteczny.
A jak Amerykanie w ogóle też, czy w ogóle Stany Zjednoczone postrzegały możliwość jakby dotarcia do nich wojny, albo żeby Stany Zjednoczone wzięły udział w tym konflikcie europejskim, tak, nawet kiedy Hitler zaatakował Francję, kiedy pokonał Francję przecież, to tutaj Amerykanie też cały czas jednak postanowili nie interweniować. Jedynym wyjątkiem jest prezydent Roosevelt, który chce, żeby Stany Zjednoczone jakoś się do tego konfliktu włączyły, żeby przestały udawać, że tego konfliktu nie ma. Kiedy rozmawia z dowódcami, kiedy rozmawia z innymi politykami, no to pyta ich, no to co w takim razie robimy, żeby jakoś te Stany Zjednoczone strony, no żeby właśnie przestać udawać, że tej wojny nie ma. No gromadzimy zapasy, między innymi ropy. No dobrze, my budujemy lodówki, natomiast nasi wrogowie potencjalnie budują bomby. Tak się zwraca.
Tak, no czy to jest znowu, bo Roosevelt faktycznie prowadził, on był przekonany o tym, że to jest pewne zmaganie pomiędzy demokracją, czy krajami demokratycznymi, a krajami tymi totalitarnymi. Natomiast no, on musiał przekonać w jakimś sensie swoich wyborców. Tutaj faktycznie zaczęło się od porozumienia niszczyciele za bazy, które w 1940 roku zawarto z Wielką Brytanią, co już było, można powiedzieć, opowiedzeniem się, takim też działaniem konkretnym na rzecz właśnie jednej ze stron w tym konflikcie. Natomiast potem było słynne Lend-Lease. No i tutaj ta umowa została podpisana w marcu 1941 roku, więc właśnie przed Pearl Harbor. I co więcej, ona została rozszerzona jeszcze na Chiny i w październiku 1941 roku na Związek Sowiecki, więc Stany Zjednoczone de facto już zaczynały funkcjonować jako ta fabryka, ten arsenał demokracji, jakim się później zgodnie z przemówieniem, jednym ze słynnych przemówień Roosevelta stanie, mimo że jeszcze nie brała bezpośredniego udziału w wojnie. Więc tutaj na przykład faktycznie część, jeszcze przed przystąpieniem Amerykanów do wojny, część tej pomocy była kierowana na przykład do Związku Sowieckiego właśnie w ramach Lend-Lease.
A przejdźmy w takim razie do głównych bohaterów. Oczywiście chodzi o Ralpha McCauleya i Danego Walkera. To są postacie fikcyjne, ale mówił pan, że w jaki sposób to się opiera na prawdziwych wydarzeniach? No między innymi ten samochód, który miał jechać na lotnisko, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, znaczy no konkretnie chodzi o dwóch poruczników, którzy, bohaterów można powiedzieć, amerykańskich tych wydarzeń realnych w Pearl Harbor, bo oczywiście cały ten wątek z dwoma przyjaciółmi z czasów dziecięcych, którzy potem, prawda, wspólnie idą do szkoły lotniczej, latają, potem obaj, jak się okazuje, zakochują się w tej samej kobiecie i tak dalej. To już jest, że tak powiem, wymysł filmowców. Dlatego też zresztą te postacie są, nazwijmy, fikcyjne. To oni nie są nawet nazwani, jak ci realni porucznicy. Natomiast w ataku na Pearl Harbor tam było dwóch poruczników, George Welch i Kenneth Taylor, którzy nie spali z 6 na 7 grudnia. Oni byli w kasynie oficerskim. Jak sami wspominali, grali w karty i tańczyli, a następnie wcześniej rano udali się na spoczynek, z którego po chwili wyrwały ich odgłosy strzałów i wybuchów. Popędzili na jedno z lotnisk, o którym Japończycy akurat nie wiedzieli, na którym zaparkowane były myśliwce P-40. Wcześniej telefonicznie żądając, by przygotowano dwa do startu. No i oni faktycznie poderwali się w powietrze, walczyli z Japończykami, potem jeszcze wylądowali, żeby załadowano im dodatkowo amunicję, wystartowali ponownie. O ile dobrze pamiętam, tam się przypisuje 4-2 zestrzelenia odpowiednio obu pilotom. Oni przeżyli. Przeżyli także zresztą wojnę. Nie dostali co prawda medalów honoru, natomiast dostali bodajże krzyże zaszczytnej służby. Drugie najwyższe odznaczenie jakby same w siłach powietrznych. Krzyż zaszczytnej służby. Natomiast mamy realnych bohaterów, których jakby wyczyny w czasie tych walk powietrznych nad bombardowanym Pearl Harbor zostały wykorzystane w samym filmie. Bo w samym filmie te sekwencje, na przykład, gdzie obu naszych bohaterów wykorzystuje tą taką sztuczkę, tak, którą tam jeszcze jako młodzi piloci nauczyli się, opracowali, jakkolwiek to tam sobie nazwiemy, to tutaj jest to też jakieś takie echo tego, że oni lecieli we dwóch, więc nazwijmy to jak, prawda, prowadzący jego skrzydłowy, oni nie lecieli osobno, tylko współpracowali ze sobą, no nie do tego stopnia, żeby, prawda, robić te takie dziwne manewry, które mamy w filmie, które po prostu sobie wprost są już stricte hollywoodzkim wymysłem, a już na pewno to, co jest tam z tą wieżą kontroli lotów i ze strzeleniem japońskiego samolotu z broni ręcznej, to już jest czyste Hollywood. Natomiast mieliśmy faktycznie sytuację, tam łącznie ocenia się, że około 10 albo 12 samolotów amerykańskich podniosło się, by odpierać atak Japończyków, więc i mamy właśnie też tych dwóch bardzo skutecznych pilotów, no na których można powiedzieć, przynajmniej tą sekwencję samego ataku, na nich oparto tych naszych bohaterów z filmu.
Czy w takim razie, czy nasza dwójka bohaterów, znaczy tych prawdziwych, czy nasza dwójka bohaterów wzięła potem udział w rajdzie do Lidla, który potem widzimy? Bardzo ryzykowna misja, nie wzięła.
Tak. Nie wzięła. To powiedzmy sobie wprost, to może się wydawać proste, że leci się samolotem, ale samoloty też się różnią i bycie pilotem bombowca i pilotem samolotu myśliwskiego, to jest coś kompletnie innego. To jest tak, jakby stwierdzić, że ktoś, prawda, kto zrobił zwykłe prawo jazdy, może wsiąść do tira i tym tirem wykonać bardzo skomplikowany, długi, że tak powiem, jakiś, no może nie rajd, ale prawda, dostarczyć coś do Hiszpanii na przykład, bo jest świetnym kierowcą i ma kategorię B. W dużym uproszczeniu oczywiście, bo jeżeli ktoś ma samo zaparcie, to oczywiście, że może się przeszkolić, przebranżowić i tak dalej. Natomiast tutaj nie, to jest, że tak powiem, motyw stricte na potrzeby fabuły samego filmu. Tu dodajmy jeszcze, mamy tą kwestię tego, że ten jeden z naszych bohaterów, przecież bierze udział, jak twierdzi film, w bitwie o Battle of Britain, tak? W bitwie o Wielką Brytanię,
tak.
Odpierając Niemców, prawda? Kapitan Rafe McCauley, grany przez Bena Afflecka, co też jest pewnym nadużyciem, bo w 1941 roku nie toczyła się już bitwa o Wielką Brytanię. To był rok 40, ale dodajmy jeszcze, że ta jednostka ta eskadra orłów, czy też eskadry powinniśmy w zasadzie powiedzieć, one pierwsza weszła do walki, w zasadzie ona się załapała na same ostatnie tygodnie właśnie bitwy o Anglię. Niekoniecznie więc tutaj też mamy zgodność z rzeczywistością, zwłaszcza jak jeszcze dodamy tam te takie bardzo, że tak powiem, dogadzające amerykańskiemu widzowi zmiany nastawienie tego zbliżonego angielskiego pilota, który, prawda, najpierw podchodzi bardzo sceptycznie do młodego Amerykanina, a później twierdzi, że ach, najlepszy pilot, jakiego w życiu widział.
Tak jest.
Co można mieć wątpliwości, czy tak by to wyglądało i czy miało miejsce w przypadku któregokolwiek amerykańskiego pilota.
A powiedzmy jeszcze w takim razie na szybko, bo mamy no jeszcze 4-5 minut. Ten rajd do Lidla oczywiście jest prawdziwy, coś takiego było.
Tak.
Tylko pytanie, czy to wyglądało tak jak w filmie, gdzie dowódcy odchudzają te samoloty, te bombowce jak najbardziej się da. Szkolą pilotów, żeby startowali z bardzo krótkiego pasa startowego, z lotniskowca. No i też dosyć plan ryzykowny. Bierzemy kilka bombowców, tam kilkanaście, jeżeli dobrze pamiętam, lecimy do Japonii, bombardujemy Tokio. A potem sobie każdy radzi, no bo nie wrócimy z powrotem, bo nie mamy jak.
No tak, znaczy tutaj są elementy jak najbardziej realne, bo tam było 16 bombowców B-25. Faktycznie tutaj, no właśnie, dlatego nie można było wziąć nawet najlepszych pilotów myśliwskich przeszkalać, bo tu trzeba było naprawdę najlepszych pilotów latających na B-25, bombowcach średnich z dwoma silnikami, które wybrano dlatego, że teoretycznie one mogły mieć zasięg właśnie do Japonii i teoretycznie wystartować z lotniskowca. I faktycznie one były odciążane tak, jak się tylko dało. Natomiast na przykład sam nalot jest przedstawiony też w sposób zupełnie oderwany od rzeczywistości, bo te samoloty startują, zbierają się w formację i następnie bombardują Tokio. Tymczasem, ze względów na ograniczenia paliwa, też jak przebiegał ten start, od samego początku zakładano, że te bombowce będą startowały pojedynczo, następnie udawały się na wcześniej wybrane cele i zrzucały tam bomby pojedynczo. One miały po wystartowaniu operować pojedynczo, a nie w żadnej formacji. I od początku zakładano, że efekt tego nalotu będzie bardziej propagandowy, tudzież taki psychologiczny, niż na to, że faktycznie te bomby zniszczą jakieś super ważne cele. To było niemożliwe, chociaż ze względu na ograniczenia właśnie wagowe tych bomb, które te samoloty mogły przenieść. Chodziło o to, by pokazać, prawda, że mamy ten kwiecień 1942 roku, są kolejne klęski na Pacyfiku. No trzeba w jakiś sposób dla własnej, prawda, opinii publicznej, ale też właśnie dla przeciwnika pokazać, że też możemy go boleśnie ukłuć, no może jeszcze właśnie nie uderzyć, ale ukłuć i to się udało. I to się udało, bo jest spekulacja o tym, że uważa się, że Japończycy uważali, że te samoloty, jako że były to właśnie średnie bombowce, że one musiały wystartować z atolu Midway, co z kolei miało przełożyć się na to, że ten właśnie atol wybrano później na miejsce kolejnej wielkiej operacji powietrzno-morskiej japońskiej, no, której efektem była znana nam, prawda, bitwa właśnie powietrzno-morska o Midway. Notabene stosunkowo niedawno, bo to chyba 2019 rok, mieliśmy film poświęcony tak właśnie kolejny właśnie temu starciu. Więc tutaj ten rajd Dolittla był istotny, no bez wątpienia też dla kariery samego Jamesa Dolittla. Natomiast jakby tutaj ta koncepcja, prawda, tego zebrania tej grupki pilotów, którzy połają, rządzą rewanżu za wręcz osobiste, prawda, jak ten jeden, który stracił ukochaną, za osobiste właśnie dramaty, no to jest akurat fikcja właśnie, która ma zwiększyć dramatyczność, właśnie taki, można powiedzieć, łzawy efekt trochę dla amerykańskiego przeciętnego widza, który może gdzieś tam słyszał w szkole o jednym i o drugim, prawda, ale nie do końca wie, o co chodzi.
Moim i Państwa gościem był dr Jerzy Masowiak, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.
Dziękuję, panie doktorze.